Miłowani w Panu bracia i siostry, moje niedociągnięcia tutaj na tym miejscu proszę położyć na karb mojej niedoskonałości, gdy brat Franek zadzwonił, że mam tutaj przyjechać. No mówię, jak ja do tak zacnych braci mam jechać, skoro ja od nich mogę się uczyć, a nie ja. Ale chyba brat chciał, żebym ja tutaj stając, żebym sam się uczył i wiedział, co mi jeszcze nie dostaje. W drugiej godzinie chciałbym rozważaniem, tutaj żeśmy może na przerwie z braćmi rozmawiali, że w tej chwili widzimy wśród naszego ruchu, w naszych zborach różnych braci, którzy może troszeczkę inną naukę krzewią i chcą wprowadzić. I może to by było takie zagadnienie, jak my mamy może postąpić, jak mamy się zachować, czym my mamy na przykład się kierować. Zauważmy, że żyjemy w czasach, w których nie jeden brat i brat starszy wiekiem powiedziałby, że są błogosławione. Porównując to czasy powstawania naszego ruchu, kiedy bracia przechodzili różne doświadczenia, prześladowania ze względu na opuszczanie kościoła katolickiego, nietolerancję podsycaną przez nauczycieli tego kościoła, odsuwanie się o rodziny od takiego heretyka, to widzimy, że to były ciężkie czasy. Teraz to możemy być tylko może brzydko nazwani i to niejednokrotnie pod naszą nieobecność. Warunki, w jakich podróżujemy na nasze spotkania, warunki, jakie bracia nam zapewniają na konwencjach, szybkość kontaktu, co żeśmy tutaj słyszeli przez różne pozdrowienia, które były podawane z całej Polski, to wpływa na utrzymanie tej właśnie więzi braterskiej. Moglibyśmy wyliczać jeszcze długo, co się zmieniło na lepsze, pomocne nam w poznawaniu Pana Boga. Możemy zauważyć także w naszym życiu, że są grupy ludzi, którzy poszukują Pana Boga. Zauważymy, może tak, gdy poddawana jest w wiadomościach spotkania młodzieży, nie wiem, czy dobrze powiem, TZ i nie tylko, powstają nowe wyznania, nowe formy służenia Bogu. Ludzie, jak zauważymy, ludzie poszukują czegoś wzniosłego, czegoś, w co mogliby uwierzyć i co by im dawało większą siłę. Daleki jestem od oceny innych wyznań i powiem tak, że czuję się źle, gdy w wiadomościach podawana jest wiadomość o mordach nie tylko na chrześcijanach, ale na innych członkach innych wyznań. Czuję się źle, gdy widzę w wiadomościach, że wierni krzyżują samych siebie, nie rozumiejąc swojego poświęcenia dla Boga. Ale czuję się źle, gdy próbujemy wprowadzać zwyczaje ludzi wierzących z innych ugrupowań, pozornie tak bardzo oddających cześć Panu Bogu. Gdy jeszcze nie miałem w ręku Biblii, od czasu do czasu dla znajomych przydarzało mi się, że byłem w kościele. Nie wnikałem, co ten kapłan mówił, bo wtedy to było dla mnie nieistotne. Wtedy mogłem powiedzieć, że oprawa tej ceremonii mogła się podobać. Tamten kapłan nie zdążył do mnie przemówić. Przemówił do mnie inny kapłan, bardziej zacniejszy i bardziej doświadczony, bardziej współczujący. Dzisiaj mogę zapytać i sam sobie odpowiedzieć, czy ta ceremonia niejednokrotnie bardzo wzniosła, podoba się Panu Bogu? Pamiętamy, gdy wyszedł lud z Egiptu, a Mojżesz poszedł na górę, żeby nie zapomnieć o tym, który ich wyprowadził, uleli sobie jego symbol. Nawet nie powiem, że wizerunek. Dbali o tego wyzwoliciela. Żeby o czymś nie zapomnieć, robimy sobie zapiski, zaznaczamy sobie w różny sposób i to jest dobre, gdy ktoś ma słabą pamięć, gdy jest zatroskany swoim życiem. Czy jednak w tamtym przypadku tą frasobliwość swojego ludu Pan Bóg docenił? Czy okazało się, że chcąc dobrze, przedobrzyli w okazywaniu swojej wdzięczności? Pewnie nie tylko wtedy widzieli swojego Boga w tym cielcu. Pewnie widzieli Go w posągach Baala, w słupach Aszery. Zauważmy, że ludy indiańskie też miały swoich bogów. Niejednokrotnie krwawych bogów, którzy przyjmowali daninę z ludzi. Czy tam, na puszczy, to było coś złego? Przecież widzieli tego Boga, jedynego, swojego Boga. No przecież rozumieli, że nie ma innego oprócz tego, który ich wyprowadził, który karmił, który poił. Ale może nie o odstępstwach chciałbym dzisiaj mówić. To tak krótko o tych zagrożeniach, które mieli Żydzi, kiedy wyszli z Egiptu i które może mamy my w tej chwili. Rozważanie to zatytułowałem Otwórzcie się bramy. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten temat z różnych płaszczyzn, przepraszam. Kiedy czytamy historie zapisane w naszej Biblii, a szczególnie w Starym Testamencie, znajdziemy wzmianki o miastach zamieszkałych przez Hebrajczyków, jak i miastach zdobywanych przez nich. Gdy ktoś interesuje się historią, a nawet jeśli nie ciekawi nas historia, to jadąc po naszym kraju też zauważymy grody warowne na wzniesieniach, czy też na trudno dostępnych miejscach. Oprócz tych naturalnych zabezpieczeń, te miasta miały mury, miały bramy i te dwa elementy były tak jakby najważniejsze w takim mieście. Te dwa elementy zabezpieczały przed niepożądanymi gośćmi, czy też najeźdźcami mającymi chęć zdobycia takie miasto. Bramy były otwierane w dzień, kiedy mieszkańcy mogli rozpoznać intruzów, a w nocy były zamykane. Była stawiana straż. Najczęściej przeciwnik działał pod osłoną nocy. Braterstwo już pewnie wiedzą, do czego zmierzam. Miasto jako bracia. Każdy oddzielnie. Brat i siostra. Czy mamy takie mury i bramy? I miasto jako zbór, społeczność. Czy ma takie mury i bramy? Ktoś powie, po co nam się oddzielać od drugiego, zamykać? Przed kim? Na pewno nie przed drugim człowiekiem, bo takie postępowanie byłoby niezgodne z nauką naszego Pana, kiedy mówi miłujcie nieprzyjaciół waszych. A kiedy indziej mówi o miłosiernym Samarytaninie, który pomógł pewnemu człowiekowi. Pan mówi idź i ty czyń podobnie. Gdy apostołowie głosili naukę Pana Jezusa, głosili, że miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnienie więc zakonu jest miłość. Pan Jezus i Jego uczniowie mówili o innych zagrożeniach dla człowieka wierzącego. I najbardziej oddają to słowa Piotra, który mówi, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukający kogo by pochłonąć. Gdy Paweł pisze do Efezjan, radzi, żeby do boju przywdzieli zbroję nie taką, jak miał Goliat czy Dawid, dla którego była za ciężka, ale zbroję Bożą, bo stają do boju nie z człowiekiem. I tak mówi, gdyż bój toczymy nie z krwią i nie z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ten bój nie tylko toczyli nasi bracia w Efezie, toczymy także i my. Może zmienił się tylko sposób zdobywania tego naszego muru. Gdy kiedyś Rzymianie rozpalali żywe pochodnie z chrześcijan, gdy wysyłali ich na arenę z dzikimi zwierzętami, gdy heretycy byli paleni na stosach, umierali torturowani w okrutnie nieludzki sposób przez system nazywający się Stolicą Apostolską, to dziś mamy spokój, mamy wolność w okazywaniu przynależności religijnej i nikt się z tym nie kryje. Jeszcze kiedy mieszkałem w Świdniku i nie czytałem Biblii, bałem, a może bardziej wstydziłem się przyznać wśród kolegów, że jestem niewierzącym, że nie chodzę do kościoła. Dzisiaj nasze dzieci nie mają z tym problemu. Może ten mur tego mojego miasta nie jest już potrzebny. Co może przedstawiać ten mur dla chrześcijanina? Gdy zastanawiamy się nad opisem przebytku, tutaj widzę, że stoję na tle tego obrazu i obrazami z tymi związanymi, pamiętamy, że całość była podzielona na trzy części, tak jak tutaj widzicie, i brat już wspomniał w poprzedniej godzinie. Między obozem, który przedstawia grzeszny stan świata, a dziedzińcem, miejscem świętym, przedstawiającym stan usprawiedliwienia, wisiała zasłona tylko z białego bisioru. Możemy powiedzieć aż z białego bisioru, bo tak jak brat tutaj wspomniał, że to było nie do przebycia. I tak jak tutaj możemy powiedzieć, że dla przebywających na tym dziedzińcu zasłona ta była ścianą wiary. Tam przebywali ludzie wierzący, dla pozostałych na zewnątrz, czyli w obozie, murem niewiary, murem nie do przebycia. Niejednokrotnie widzimy, jak nasi sąsiedzi tak jakby podchodzą do nas, spekulują, co my robimy na zebraniach, czym my się zajmujemy, ale nie mają śmiałości przyjść na zebranie i dowiedzieć się coś o Panu Jezusie, o Panu Bogu. My dzisiaj wiemy, że tam w tym ogrodzeniu była brama, którą można było wejść do środka, ale o tej bramie może wspomnę w dalszej części. Piotr, kiedy mówi o tym lwie ryczącym, mówi więcej. Mówi: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Takim murem, za którym czujemy się bezpieczniej, jest nasza wiara. Każdego z nas. To ona chroni nas od ataków szatana. Nie w sensie, że nie jesteśmy narażeni, ale że jesteśmy silni i jesteśmy w stanie przezwyciężyć jego zamysły i potrzeby. Dla nas takim wzorem jest nasz Pan, kiedy przebywał na puszczy, kuszony przez tego zwodziciela. Zobaczmy, jaką taktykę przyjął. Przecież nic się nie stanie, jeśli. Przecież nic się nie stanie, jeśli sobie pofolgujemy, jeśli kogoś oszukamy. Przepraszam. I tak jak w pierwszej godzinie mówiłem, możemy sobie wziąć za wzór Ioba, postawę pierwotnego kościoła. Przecież mogli się wyrzec tego, co wierzyli. Przecież chodziło o życie swoje i własnej rodziny. Jaki ten mur musiał być mocny. Byłem na konwencji na Ukrainie i poznałem tam brata, który siedział w więzieniu za czytanie Biblii. I coraz do niego przychodzili i mówili: jeśli nie będziesz czytał, wypuścimy cię. On się na to nie zgodził. Mówił, że będzie czytał. Szli do obozów, a na pasiakach mieli fioletowe trójkąty. Byli rozrzucani po całym obozie, bo faszyści bali się tego, co głosili i zaszczepiali we współwięźniów, gdy przebywali razem, wspólnie. To dawało im siłę. Historyk Christina King napisała takie słowa: ich przeżycia stanowić mogą cenny materiał dla każdego, kto prowadzi badania nad przetrwaniem w warunkach ekstremalnych. To wiara dawała im siłę do przetrwania. Na pewno znali słowa powiedziane do Jeremiasza, kiedy Pan powoływał go na proroka, i zapisane są w księdze Jeremiasza, pierwszy rozdział i 18 i 19 werset. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom ludzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. I będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Jaki jest u mnie ten mur? Czy jest mocny? Czy też nie dbam o niego, bo nie ma takich zagrożeń, jakie były kiedyś? Czy pielęgnuję go, czy też nie ma takiej potrzeby? Jest, bo jest. Ilu mówi, jestem wierzący? Czy jestem w stanie stanąć na tym murze mojej wiary i trzeźwo ocenić zagrożenie utraty nagrody, jednocześnie czuwając, żeby ten odwieczny przeciwnik człowieka nie podkopał lub nie rozebrał tego mojego muru? Najsłabszym punktem takiego muru obronnego była oczywiście brama. Każdy z nas może czytał, czy też widział na filmach, jak to taranem rozbijano bramy. Nie było to takie proste. Były szczególnie obsadzone większą ilością zbrojnych, a także obsadzone na specjalnych zawiasach. Mówiąc o tamtych bramach, musimy wiedzieć, że to nie były takie jak dzisiaj w tych naszych ogrodzeniach. Gdy ktoś lubi zwiedzać nasze miasta, to mógł spotkać takie bramy, szczególnie w starych zespołach zabudowań. Ja nie znam Biłgoraja, nie wiem, czy są takie bramy, ale najczęściej to takie tunele w murach, na których dobudowane są jeszcze jakieś budowle. Spotykamy bramy w budynkach służące do wejścia na podwórko otoczone kilkoma domami. Jak wiemy, że na noc gospodarz zamykał taką bramę, żeby nikt nie mógł wejść i zrobić coś złego. Długość takiej bramy zależała od grubości tego muru obronnego, a także budowli, jaka została zbudowana na potrzebę takiego wejścia do miasta. W tych bramach były wejścia na mury do pomieszczeń znajdujących się nad nimi. Możemy powiedzieć, że to był taki zespół budowli znajdujący się nad takim dużym tunelem. Pamiętamy, gdy Boaz chciał wykupić dziedzictwo Elimelecha, poszedł do bramy miejskiej i tam usiadł, czekając na tego, który miał pierwszeństwo w wykupie tego pola. Gdy tamten przechodził, zaczepił go, potem sprowadził tam 10 starszych z mężów z tego miasta i przedstawił sprawę tego wykupu. Wszystko odbywało się w bramie miejskiej. Często czytamy, że tam przebywał lewita, sierota. Moglibyśmy powiedzieć, że chodziło tu między innymi o myśl, że dzieje się to w obrębie miasta, w obrębie osady, i niekiedy wersety tak to oddają. Jednak są zapisy, i tutaj może przytoczę z Księgi Mojżeszowej, o ukaraniu krnomrdego syna z 5 Księgi Mojżeszowej, 21, 18 do 20 wersetu. Jeśli by kto miał syna swawolnego i krnomrdego, który by nie słuchał głosu ojca swego i głosu matki swojej, a będąc strofowany nie usłuchał ich, wtedy go wezmą ojciec jego i matka jego i przywiodą go do starszych miasta swego i do bramy sądowej miejsca onego. I rzekną do starszych miasta onego, ten nasz jest syn swawolny, i tak dalej. O sądach i o rozsądzaniu w wielu sprawach mieli się zgłaszać do starszych bram. Możemy o tym czytać w 5 Mojżeszowej 20:15, o niewinności, w 5 Mojżeszowej 25 wersecie, o małżeństwach lewirackich. Przepraszam. (Śmiech) jak jest z tymi naszymi bramami. Tak Pan mówi do Izraela. Uważam, że tak mówi i też do nas. To są bardzo mocne słowa, zapisane w księdze Amosa w 5 rozdziale od 12 do 15 wersetu. Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. Przeto kto rozumny, niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan Bóg zastępów był z wami, tak jak to mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewniajcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan Bóg zastępów. Wiem, że jako ludzie wierzący nie mamy tak licznych zbrodni, że nasze grzechy nie są tak wielkie, że nie gnębimy niewinnego. Przez myśl mi nie przychodzi, że mogłoby to się dziać wśród ludu wierzącego. Ale czy to, co próbuje wejść przez tą naszą bramę do tego mojego, naszego serca, tego nowego, odrodzonego człowieka jest osądzane? Czy czynię sąd nad tym, czym się karmi to nowe stworzenie? Czy jest to zgodne z wolą Bożą? Czy też Pan Bóg patrzy na to zupełnie inaczej? Zadaję sobie pytanie, czy ja taki sąd czynię? Czy jeszcze może jest to dla mnie za trudne? Gdy patrzę na Żydów, a robię to z pewnym sentymentem i nawet próbuję ich bronić, gdy ktoś mówi o nich źle, to mogę się wiele nauczyć i otrzymać wskazówki, jak wielkie wymaganie miał Bóg w stosunku do swoich dzieci. A może łatwe, gdy otworzymy 5 Mojżeszową, przeczytamy w zasadzie łatwe do wykonania polecenie. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, od 4 do 9 wersetu. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w swoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. W zasadzie są to słowa do Izraela. Jednak skoro nazywamy siebie tym duchowym Izraelem, to są także i dla nas. Czy w odpowiedzi usłyszę, że to wszystko czynię? Słowo Boże jest w moim sercu, wpajam je w moich synów, mówię o nim w domu, myślę o nim kładąc się i stając, że moje ręce pracują na to, co dobre dla mojej rodziny cielesnej, jak i duchowej. Widzę, a przynajmniej staram się zobaczyć i zrozumieć sprawy Boże. Myślę, że jeśli odpowiedź byłaby na tak, umiałbym rozsądzić dobre od złego, prawdę od obłudy. I wtedy te sądy będą zgodne z wolą Bożą. Gdy czytamy inne wersety, i zauważymy i nieraz się zastanawiamy, jak one są proste, dlaczego nie były stosowane wśród Izraela. Gdy czytamy Zachariasza 8 rozdział 16 i 17, jak bardzo proste przykazanie Pan daje dla Izraelitów. To zaś powinniście czynić. Mówcie prawdę jeden drugiemu. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój. Nie knujcie złego w swoim sercu jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się krzywoprzysięstwem, gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi Pan. Jakie to wszystko jest bardzo proste. I jeśli te proste przykazania będą zapisane na podwojach mojego serca, to nie tylko ja będę się przybliżał do nagrody, ale także mój brat, moja siostra, która ma taki sam cel i takie samo pragnienie. To oni mają być tym nowym Jeruzalem, tym miastem świętym, który zstąpi z nieba. Jednak do tego czasu muszą pracować tu na ziemi. Muszą budować się w ten dom duchowy, w to miasto święte. Uczynić go bezpiecznym, żeby każdy w nim czuł się bezpieczny i potrzebny. Jaki jest dom mój, dom mojego brata, dom mojej siostry? Czy zbudowany jest na tym kamieniu węgielnym, który odrzucili budowniczowie? Czy posiada dobre mury? Myślę, że mogę powiedzieć, że czuję się w nim bezpieczny. Jednocześnie mam świadomość, że to bezpieczeństwo zależy także ode mnie. Między innymi to od nas będzie zależało, czy w tej naszej budowli będzie imię Pana. Czy oprócz tego muru jest jeszcze coś? Przy powieściach znajdziemy takie słowa, gdzieś w 18 rozdziale, 10 wersecie. Imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Gdy biorę do ręki nasze czasopismo, patrzę na tą okładkę, na tą wieżę, basztę, kojarzę to z naszym Panem Jezusem. To, że pomimo tej surowości w swoim wyglądzie, tej prostoty, widzę piękno i poczucie bezpieczeństwa. Taka myśl przychodzi od razu. Gdyby atakował nieprzyjaciel w jej środku, czułbym się bezpiecznie. Myślę, że tak samo powinniśmy się czuć w naszych zborach, w naszej społeczności. Gdy przychodzę do was, czuję się bezpiecznie. Wiem, że tutaj nic mi nie zagraża, czy to fizycznie, czy w sferze duchowej. Więcej, mogę się od was wiele nauczyć. Mogę się nauczyć budować ten nasz mur, wzmocnić go przed przeciwnikiem. Bracia opowiadają, jak to było w pierwszych latach, gdy prawda zaświeciła na teren naszego kraju. Były prześladowania fizyczne, psychiczne, ale jak bardzo ten mur wokoło nich był mocno spojony miłością. I to dawało bezpieczeństwo, siłę do dalszego działania. Mamy przykład z Boże, kiedy to siostra opowiada, jak była postrzelona na konwencji. I to nie zniechęciło ją do czytania Biblii i spotykania się razem z braćmi. W Księdze Jozuego opisane są miasta ucieczki. Dla tych, co coś tam nieświadomie przeskrobali w Izraelu. Jozue, 24 werset. I uciecze do jednego z miast, a stanie u wrót bramy miejskiej i opowie starszym miasta onego swoją sprawę. I przyjmą go do miasta między się i dadzą mu miejsce, a będzie mieszkał z nimi. Myślę, że my już dawno przyszliśmy do takiego miasta, uciekając przed kimś lub czymś, to już każdy z nas sobie odpowie. Przedstawiliśmy sprawę, stanęliśmy przed bramą, przedstawiliśmy sprawę swoją braciom, a przede wszystkim Jezusowi i Jego Ojcu. Przyjęli nas do miasta między siebie. Możemy jeszcze inaczej spojrzeć na to miasto naszej ucieczki. Gdy ścigają nas troski dnia codziennego, finanse, praca, niezrozumienie przez innych, czy chętnie uciekamy na zebrania, na konwencje, na spotkania z tymi, którzy taki sam cel sobie obrali, do tego naszego miasta, miasta ucieczki. Zatrzyma się w bramie i przedłoży sprawę starszym tego miasta. Wszystkie sprawy tego świętego miasta muszą być rozstrzygane przez jego starszych. A który jest starszy? Czy brat przewodniczący? Czy brat, który przede mną mówił? A któż brata upoważnił, żeby rozpoczynał, czy też mówił, czy nie wy? Często jestem z takim małym zborze, przeważnie siostry, wdowy. Co można zauważyć? Przede wszystkim ocena moralna zachowania członków i zgodność myśli z Pismem. I to nie jest wyjątek. I dobrze. Gdy Pan mówi do nieprzestrzegającego przykazań ludu z Efraima, mówi, że przyjdzie ktoś mocny i potężniejszy i wyniszczy nieposłusznych, a Izajasz 28, 5 i 6 werset. A dnia onnego będzie Pan zastępów koroną ozdoby i koroną sławy ostatkowi ludu swego i duchem sądu siedzącemu na sądzie, a mocą tych, którzy odpierają bitwę aż do bramy. Czytałem z Biblii Gdańskiej, słowa z Biblii Gdańskiej. Często w naszych zborach są takie bitwy. Badania, jak się rzeczy mają. Może niekiedy przynosimy do zboru niepotrzebne myśli, niepotrzebne przyzwyczajenia i to zbór ma obowiązek ocenić to ze zgodnością zaleceń Bożych i odeprzeć to, co psuje społeczność aż do bramy. Ale nie brata czy siostrę. W Księdze Sędziów możemy przeczytać nawet o wojnach, w takich przypadkach, wojnach bez dzid i bez tarcz. Księga Sędziów, 5-8, Biblia Gdańska. Gdy Izrael obierał sobie bogi nowe, wtedy bywała wojna w bramach. Tarczy jednak nie było widać, ani drzewca między 40 tysięcy w Izraelu. Czy nie jest tu mowa o rozsądzaniu odstępstwa przez starszych? Kiedy to jedni uznawali i przyjmowali drugie bogi, a inni znali tylko Boga, który wyprowadził ich z Egiptu. Walczyli ze sobą jednak nie na miecze, bo nie było ich widać. Podobnie my dzisiaj walczymy, kiedy coś wkradnie się do naszego zboru, coś nieczystego. Nasze sumienie, to oczyszczone od martwych uczynków przez krew Chrystusa, ma obowiązek rozsądzić wszystkie sprawy dotyczące naszego zboru. Mówiąc nasze, mam na myśli nie tylko pojedynczą osobę, ale zbór jako jedność, jako to miasto. Jeśli zbór nie zareaguje ze swoją oceną, zgodną ze Słowem Bożym, może dojść do rozłamu i rozpadu. Każdy zbór, społeczność, czy to badaczy, czy epifanii, czy baptystów, ma swoje zasady, ma swoje wyrozumienie opierające się na Biblii i to musimy uszanować. Każdy z nich ma przeświadczenie, że dobrze wierzy i to też trzeba uszanować. Gdy Jezus rozmawiał z niewiastą samarytańską, powiedziała do niego, że ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie. Czy ją zgromił, miał im to za złe? Pan odpowiadając i powiedział, że nadchodzi godzina, że ani tu nie będzie oddawało się czci Bogu. Czynicie to z waszej niewiedzy i nieświadomości. Lecz nadchodzi godzina, że prawdziwi czciciele będą oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Są różne formy czczenia Pana Boga i to też trzeba uszanować. Ale naszym obowiązkiem jest dowiedzieć się, co te słowa zapisane w naszych Bibliach oznaczają i ze zrozumieniem oddawać cześć Panu Bogu i Jego Synowi. Wiem, że Żyd jest człowiekiem wierzącym. Jednak czy dobrze wierzy? Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał takie słowa, 10 rozdział od 1 do 3 z Biblii Gdańskiej. Bracia, przychylna wola serca mego i modlitwa, którą czynię do Boga za Izraelem, jest ku zbawieniu. Albowiem daję im świadectwo, iż gorliwość ku Bogu mają, ale nie według wiadomości. Bo nie znając sprawiedliwości Bożej, a chcąc własną sprawiedliwość wystawić, sprawiedliwości Bożej nie byli poddani. Nowy przekład mówi, że mają gorliwość nierozsądną. Mieli gorliwość. Nie rozpoznając czasu przyjścia Mesjasza, skończyło się to karaniem. Pomimo, że tego czasu nie rozpoznali, szanuję, może podziwiam, że wiara Żyda przetrwała 2000 w bardzo trudnych dla niego okolicznościach. A i w obecnym czasie, jak zauważymy, Niektórzy z chrześcijan mają dużą gorliwość, ale sprawiedliwości Bożej nie przyjęli i ustanawiają nowe kryteria otrzymania nagrody według swojej sprawiedliwości, co możemy zauważyć. Apostoł Paweł, pisząc do list do Efezjan, pisze o jedności. Gdy będziemy te dobre rady wprowadzać w naszą społeczność, to ten mur z tą wieżą, która góruje nad nim, będzie mocny i sądy w tych naszych bramach będą podobały się naszemu Panu Bogu. W liście do Efezjan, 4 rozdział, od 3 do 7, słowa z Biblii Gdańskiej. Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich i we wszystkich was. Lecz każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. Mamy jeden cel, jedno ciało i jednego ducha i jedną nadzieję. Lecz każdy z nas jest inny. I tu jest pole do okazania naszej miłości do Boga. Ten, co się dobrze ma, może pomóc temu, co choruje lub jest słaby. A ten, co słaby, daje możliwość do dobrego uczynku. I tak możemy powiedzieć, że dwaj się budują. Mamy teraz spotkania ze zborem olsztyńskim. I może są to trudne warunki takie lokalowe w Wydminach, bo nie mamy sali. Siostry zatroskane, to jednak muszę przyznać, że prawie ich nie znałem, choć są tak bliskim zborem, bo dzieli nas odległość 140 kilometrów. Prócz kilku osób. Takie spotkania, myślę, że zbliżają nas. To spoiwo w tym murze jest mocniejsze. I daje nam też wzrost duchowy przez wspólne badania, wymianę myśli. W liście do Efezjan, 4 rozdział, od 15 do 16 czytamy takie słowa. Ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest Chrystusa, z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach, przez którego jeden członek drugiemu posiłku dodaje przez moc, która jest w każdym członku według miary jego wzrostu ciału należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. Mówiłem o tym murze, który budujemy przy pomocy Pana, tym osobistym i tym zboru, widząc tutaj taką ścisłą zależność jak tryby w maszynie. Doskonałość tego muru to wynikowa wiary poszczególnych członków. O bramach, naszym umyśle, o naszym rozsądzaniu, też w zależności my pojedynczo i cały zbór. Wspomniałem wcześniej o bramie, przez którą można było wejść na dziedziniec przybytku. To niepowtarzalna, najwspanialsza brama. Żaden człowiek nie może sprostać jej wzorowi. Ja tak spojrzałem na ten rysunek. Tu jest przedstawiona ta brama troszeczkę inaczej niż to całe ogrodzenie. Ale tak jak mówiłem, żaden człowiek nie może sprostać jej wzorowi. Żaden rzemieślnik nie może uczynić tak, jak to było za czasów starotestamentowych, gdy ktoś chciał zrobić takie rzeczy, które były w świątyni, a Pan Bóg na to nie pozwalał. Kiedy tam w Edenie Adam zjadł zakazany owoc, została zerwana społeczność z Panem Bogiem. Została zamknięta brama do wieczności, do dobrobytu, do społeczności ze Stwórcą, do tego, do czego człowiek dzisiaj wzdycha, wystawiony na śmierć, na choroby, na niesprawiedliwość. Niemożliwość sprostowania sprawiedliwości Bożej powoduje, że człowiek jeszcze bardziej oddala się od Stwórcy. Jeśli coś nie jest w zasięgu mojej ręki, to nie staram się o to, bo wiem, że jest to dla mnie nieosiągalne. Jednak w starym opisach Starego Testamentu odnajdujemy ludzi. Paweł w liście do Żydów nazywa ich bohaterami wiary, którzy swoją wiarą i życiem dążyli do sprawiedliwego życia, lecz żaden z nich nie otrzymał tego, co głosiła obietnica. Dawid w tęsknocie za utraconą społecznością, możliwością zbliżenia się do Pana Boga, zapisał taką prośbę w psalmie 118, 19 werset. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu. I w następnych wersetach dziękuję za nadzieję. 20, 22. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Dawid jeszcze z tej bramy nie skorzystał, ale Pan Bóg zapewne mu objawił przyjście tego, który będzie doprowadzał do społeczności z Bogiem. Dawid dziękuje Panu Bogu w naszym imieniu. Pan Jezus swoim doskonałym życiem, ofiarowaniem swojego życia na służbę Bogu, a w ostateczności śmiercią na krzyżu dał nam możliwość poświęcenia się Bogu na służbę. Wejścia przez tą zasłonę z obozu na dziedziniec i składać z siebie ofiary, przychodząc spod potępienia sprawiedliwości do wolności synów Bożych. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział od 19 do 20 czytamy takie słowa. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową, żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Tak mówił Paweł. Gdy czytamy te słowa, przychodzi na myśl ten właśnie dziedziniec, ta świątnica. Mój umysł sobie to może wyobrazić zgodnie z opisami, jakie zawarte są w Biblii, a także myślami, które zawarte są w cieniach przybytku. Ale jakże ciężko wyobrazić sobie tym skażonym umysłem tą świątynię, która stąpi na ziemię, to święte miasto, te rzeczy, które będą się działy. Pan Jezus namalował swoim słowem taki piękny obraz. Pan Jezus malował swoim słowem dużo tych pięknych obrazów. Ale tutaj motyw jest wzięty z życia. Najczęściej ten motyw możemy zobaczyć, gdy jesteśmy w górach, gdy na halach wypasane są owce. Pan powiedział przypowieść o dobrym pasterzu. Zacytuję tutaj kilka słów dotyczących tego tematu. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 7 i 9 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Gdy widzimy takie stado, to w nim są te, nie tylko te białe, ale i te czarne owce. A wiemy, jak ludzie nazywają tych, którzy może troszeczkę coś tam nabroją, że są to czarne owce. Czy pasterz ma tylko pod opieką tylko te białe, czy opiekuje się także tak samo tymi białymi i tymi czarnymi? Do kogo jest to zaproszenie? Jeśli kto przeze mnie wejdzie, czy dużo jest chętnych być miłymi, posłusznymi owcami? Mateusz mówi, że wchodźcie przez ciasną bramę i mówi dalej, że ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdą. Po przejściu tej ciasnej bramy rozpoczyna się spalać ta nasza ofiara. Wymogi tego poświęcenia dla niektórych możemy powiedzieć, że są zdecydowanie za trudne i rezygnują z bojaźni. Ale ci, którzy zdecydowali się wejść na tą wąską drogę, przychodzą do Chrystusa. Z jakimi troskami przyszliśmy do Niego? A to On przypisuje nam swoje zasługi, bez których ta nasza ofiara byłaby mało wartościowa przed Panem Bogiem. Pan powiedział takie podobieństwo o pannach, tych mądrych i tych mniej roztropnych. Nie będziemy się zastanawiali się nad tym całym podobieństwem. Zawarta tam jest myśl dla nas może ważna w tym okresie, gdy widzimy, że w tej chwili na Izrael spadają bomby i jest bombardowany przez Palestyńczyków. Gdy powstał krzyk o północy, nadszedł oblubieniec, zabrał te panny, które miały lampy oporządzone i drzwi zostały zamknięte. Z tego podobieństwa wynika, że po skompletowaniu klasy kościoła, zamknięcie od bramy, wielu się ocknie i będą chcieli dostać się do środka na wesele baranka. Łukasz zapisał takie słowa w 13 rozdziale, 24-25 werset. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy stanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem skąd jesteście. Tak jak te panny, nie znając czasu zamknięcia drzwi, nasze lampy powinny być zawsze być przygotowane na ten czas. Zawsze gotowi, tak jakby jutra już dla nas nie było. Tym bardziej, że wydarzenia, tak jak mówiłem, dziejące się na świecie przeświadczają nas, że czas skompletowania, przygotowania oblubienicy barankowej jest blisko. Ktoś powie, że czekamy na ten czas już bardzo długo. Dla człowieka tak. Czy dla Pana Boga też? A może, czy nie należałoby zapytać inaczej? Czy dobrze wykorzystałem czas swojego życia tak bardzo krótkiego do godności oblubienicy? Oby ta nasza ofiara była jeszcze bardziej wartościowa dla naszego Ojca. To tak może krótko o tej bramie, moglibyśmy dużo mówić. Może spójrzmy na to jeszcze inaczej. Czy ta nasza brama jest szeroko otwarta na przyjęcie Pana Jezusa? Czy poznaliśmy imię Syna Bożego, tak jak w liście pisze Jan? Bo wydaje nam się, że każdy je zna imię Jezus, ale nie każdy rozpoznaje zasługę Pana, moc tej ofiary i bardzo szerokie dla mnie piękne zastosowanie. Jeśli wierzycie w imię Syna Bożego, to wiedzcie, że macie żywot wieczny. Otwarcie tej naszej bramy to nasza gorliwość, nasze zrozumienie, czego Pan oczekuje od człowieka, który przyszedł złożyć mu dar z tego, co posiada. A jak mówiłem, posiada niewiele. Jednak gdy Pan wejdzie w te nasze bramy, do naszego miasta i tam przybywa nieustannie, to tłustość ofiary, naszej ofiary, będzie przyjemną wonią dla naszego Boga. Doskonale wiemy, że czas składania ofiar nie będzie trwała wiecznie. Ezechiel, gdy opisuje świątynię, powiedział o bramie świątyni w 44 rozdziale od 1 do 3. Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni zwróconej ku wschodowi, lecz była zamknięta. I rzekł do mnie, ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan Bóg Izraelski wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta. Tylko książę może w niej zasiadać, aby przed Panem brać udział w uczcie ofiarnej. Wejdzie on przez przedsionek bramy i wróci tą samą drogą. Czy chodzi tu o tą literalną bramę złotą, inaczej piękną, prowadzącą na teren wzgórza świątynnego, przed swoją śmiercią wjechał Jezus, która została zamurowana w 1530 roku przez władców osmańskich i jest zamurowana do dnia dzisiejszego. Historycy, którzy opierają się w swoich badaniach także na Biblii, Zastanawiałem się, co by to mogło oznaczać, jak to może, mogą tłumaczyć. Myślę, że to temat na nowe rozważanie, nie o tej bramie, która się zachowała w Jerozolimie. Plan skompletowania Kościoła zostanie zrealizowany i nie będzie już powołania klasy niebiańskiej. I nikt już nie będzie wchodził przez jakąkolwiek bramę. Zakończy się wiek Ewangelii. Mając to na uwadze, dążmy do odnowienia naszego umysłu, do stworzenia tego nowego człowieka, którego zasady oparte są na sprawiedliwości niewłasnej, na sprawiedliwości i świętości Bożej. Starając się zauważyć tego drugiego, co on ma nam do powiedzenia. Może to jego brata czy siostrę Pan użyje, żeby nam coś uświadomić. Apostoł Paweł mówi, że żeby nie zasmucać Bożego Ducha, którym jesteśmy zapieczętowani. Jesteśmy? Jesteśmy. Gdy usłyszeliśmy słowo prawdy, Ewangelię zbawienia, tak jak brat tutaj wcześniej mówił, i gdy uwierzyliśmy w Niego, czyli w Chrystusa, jesteśmy zapieczętowani. Życzyłbym braterstwu i sobie samemu, żebyśmy razem śpiewali pieśń. W Biblii Gdańskiej zapisana jest jako pieśń dziękczynna za wybawienie z duchowego i cielesnego Babilonu. Izajasz zapisał w 26 od 1 do 4 wersetu z Biblii Gdańskiej. Dnia onego śpiewana będzie ta pieśń w ziemi judzkiej. Mamy miasto obronne. Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty jego. Otwórzcie bramy, a niech w niej idzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy. Człowieka z polegającego na Tobie zachowywasz w pokoju. W pokoju, mówię, bo w Tobie ufa. Miejcie nadzieję w Panu aż na wieki, boć w Panu jest skała wieczna. Amen.